Księga Joba, rozdział 20. Zatytułowałem to rozważanie, wykorzystując słowa z tego rozdziału. Pochłoną bogactwa, lecz musi je wypluć. Bóg wypiera je z jego brzucha. Ojejku. No właśnie, dzisiaj będziemy mówili o bezbożnym, którego chciwość sprawiła, że posługiwał się na co dzień złem, aby wzbogacić się kosztem innych ludzi. I oczywiście w domyśle wiemy, że Sofar zarzuca takie postępowanie Jobowi, a więc też daje mu do zrozumienia, że chciwość doprowadziła go do miejsca, w którym się znalazł i właśnie Bóg wywiera na nim teraz sprawiedliwość. Przeczytajmy pierwszych 5 wersetów. Na to odpowiedział Sofar z Naama i rzekł: moje myśli skłaniają mnie do odpowiedzi, gdyż jestem wzburzony, gdy słyszę naganę, która mnie boleśnie dotyka. Wtedy zaś duch, zgodnie z moim rozumieniem, podsuwa mi odpowiedź. Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu, gdy człowiek pojawił się na ziemi, że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? Wiecie, ostatnio uderzyła mnie jedna rzecz. Chwała Bogu za Księgę Joba. Dlatego, że ona tak bardzo bezkompromisowo ukazuje los ludzi bezbożnych. I człowiek musi być skonfrontowany z tym, co Bóg myśli o ludziach bezbożnych. Człowiek musi być skonfrontowany z tym, jaki los czeka go, jeżeli jest człowiekiem bezbożnym. Niejednokrotnie on słyszy z naszych ust słowa Bóg cię kocha, mówiliśmy o tym, prawda, i tak dalej. Ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli usłyszy właśnie to, co znajdujemy w Księdze Joba na temat bezbożnego. I tak, rozdział 18, tam jest opisany los domu człowieka bezbożnego, więc nie tylko samego bezbożnika, ale los jego domu, jego bliskich. A więc to, że jego wybory, jego opozycja względem Boga ma wpływ również na los jego bliskich i będzie miała wpływ na los jego najbliższych. W rozdziale 15 opisany jest los człowieka bezbożnego, a dokładnie zuchwałego. Zuchwały, ponieważ stojący w opozycji do Boga, nie przyjmujący jego słowa. W rozdziale 8 opisany jest los człowieka, który zapomniał o Bogu. Prawda? Znał Boga, ale pod wpływem różnych wydarzeń zapomniał o Bogu, odwrócił się od Niego. Bóg, kiedy mówił do swojego ludu, jak wejdziecie do ziemi, którą wam daję, byście nie zapomnieli o mnie. Byście nie zapomnieli, kto to wszystko sprawił i kto jest źródłem tego błogosławieństwa, prawda? I już w ogóle rozdział 4, tam też znajdujemy opis życia ludzi bezbożnych. Jakże jest po prostu losem takim, można by powiedzieć, przypadkowym. Losem naprawdę pełnym beznadziei. Tam jest użyte takie słowo mieszkańcy chatek glinianych, pamiętacie? Czytaliśmy o nich. Mówiliśmy, jak straszne jest życie człowieka bez Boga, jak bez nadziei, jak bez pewności, jak po prostu zmierzające w ciemność. Straszny jest los człowieka bezbożnego. Jeżeli mamy znajomych, przyjaciół, którzy po prostu nie wierzą w Boga lub mówią, że to jest po prostu takie bajdurzenie dla ludzi słabych, dobrze jest wtedy po prostu zachęcić tych ludzi do czytania Księgi Joba. To jest Słowo Boże. Dzisiaj, a więc w tych krótkich 5 wersetach, które teraz przeczytaliśmy, znajdujemy takie jednozdaniowe określenie, jaki jest los człowieka bezbożnego. Wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa. Nie dość, że to życie jest ulotne i tam czytaliśmy już we wcześniejszych rozdziałach, to jeszcze radość jest po prostu chwilowa. To wszystko jest takie naprawdę bardzo, bardzo ulotne. I choćby się nawet wydawało, że taki człowiek bezbożny jest nietykalny, poza prawem, poza sprawiedliwością, prawda, i tak dalej, że wszyscy mogą doświadczać, nie wiem, różnych przeciwności, ale są ludzie, których nic nie rusza na tej ziemi, dlatego oni nic sobie z Boga nie robią i nic sobie nie robią z Ewangelii. To dzisiejszy fragment mówi o tym, że poza wszelką, ponad wszelką wątpliwość, w życiu tych ludzi zadziałają odwieczne Boże prawa ustanowione przez Boga. Tak nie ma, że po prostu człowiek może sobie być radośnie obojętny na Pana Boga. Jak w Niego nie wierzy, to jest poza jego sądem, poza Jego sprawiedliwością. Tak nie jest. I Sofar, oczywiście mówiąc do Joba, mówi taką głęboką prawdę, że są pewne odwieczne prawa, które Bóg zawiesił we wszechświecie, które obowiązują każdego człowieka. I czy on jest wierzący, czy nie, po prostu jest on im poddany. I człowiek bezbożny poniesie karę. A konsekwencje jego wyborów i postępowania dosięgną nie tylko jego, ale znowu jest powiedziane jego potomstwo. Ale również jego potomstwo. Rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, to bardzo zamożny człowiek, wpływowy, szef pewnej grupy finansowej. A znamy się przez jego żonę, z którą ja z kolei znam się jeszcze z czasów młodości, takiej, no powiedzmy, nastoletniej. I rozmawialiśmy u niego w domu i rozmawialiśmy o Bogu, rozmawialiśmy o Ewangelii i on powiedział, wiesz, ja nie zabraniam tego moim dzieciom. Ja takiej decyzji nie podejmę. A one? Bardzo proszę. I tak sobie pomyślałem, że to brzmi pięknie, ale jest po prostu pewnym fałszem. I w myśl tego, co dzisiaj czytamy, straszny jest los człowieka bezbożnego i jego potomstwa. I te słowa, w ogóle Księga Joba zachęca człowieka, aby to od niego zaczęły się zmiany. Nie, że ja to zostawię moim dzieciom, ale ja rozpocznę zmiany w moim życiu, tak? I dlatego moje dzieci będą błogosławione. Nie będą musiały iść tą drogą, którą ja szedłem. Czytajmy dalsze słowa. Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków, to jednak zginie na zawsze, jak jego własny gnój. No takie mocne tłumaczenie. Inne mówi, jak taka zjawa nocna, jak koszmar nocny. Ci, co go widywali, mówią, gdzie się podział? Ulatuje jak sen, nie znajdzie się go. Znik jak widziadło nocne. Oko, którego oglądało, już go nie ujrzy i już go nie zobaczy jego miejsce. Jego dzieci muszą powetować szkody ubogich. Jego ręce muszą oddać, co wydarł, chociaż jego członki są pełne młodzieńczej siły, jednak musi ona spocząć wraz z nim w prochu. A więc można by odnieść wrażenie, że pewni ludzie są nietykalni, do nieba sięgają, tak? To jest przejaw pychy, ale ona się skądś bierze, bo ten człowiek rzeczywiście jest nietykalny w rozumieniu takiego świata, prawda? Jest poza zasięgiem innych ludzi. A jednak, jak mówi Słowo Boże, znikają na zawsze, nagle, niczym zły sen, jak człowiek się przebudza i rozglądasz się i nie ma tego człowieka. Ludzie, którzy wydawali się byli nie do ruszenia. I co ciekawe, pomimo, że jest pełen młodzieńczej siły, że jeszcze mógłby tyle zrobić w życiu, kładzie się z tą siłą w proch. A więc taki obraz niewykorzystanego, zmarnowanego potencjału z jednego powodu, z powodu grzechu. Z powodu grzechu. Przerwane życie z powodu nieprawości. Niezwykły obraz. Oko, które go oglądało, już go nie ujrzy i już go nie zobaczy miejsce jego. Nie wiem, czy pamiętamy, ale ta myśl się pojawia wcześniej. Na przykład zobaczmy w Joba w 15 rozdziale, 32-33 czytamy, nim nadejdzie jego dzień, dopełni się jego los. A więc można powiedzieć, tak naprawdę on miał inny dzień wyznaczony, ale z powodu grzechu nigdy go nie osiągnie. Nim nadejdzie jego dzień, dopełni się jego los, a jego liść palmowy już się nie zazieleni. Jak krzew winny odrzuci niedojrzałe swoje grona, jak drzewo oliwne zrzuci swój kwiat. A więc przedwcześnie takie odrzucone owoce, które nigdy nie dojrzały. Taki jest obraz człowieka bezbożnego. Człowieka bezbożnego nie tylko w sensie, który Boga nie zna, ale człowieka bezbożnego, czyli w sensie tego, który z Bogiem nie żyje na co dzień, chociaż mógłby. I czytamy, może zanim to powiem, ostatnie wydarzenia na świecie pokazały, że właśnie są tacy ludzie, którzy wydawaliby się, że są, że ustanawiają porządek na świecie, tak, że oni decydują o tym, co jest sprawiedliwością, co nie, trzymają w ręku całe kraje i nagle ich nie ma. A był Saddam Hussein i dzisiaj już go nie ma. A był Al-Kaddafi i dzisiaj go nie ma. A w jego ręku było życie całego narodu. Kto by pomyślał, że tak się potoczą losy tych ludzi? A czy pamiętamy opis śmierci człowieka pobożnego? Jaki jest? W Joba 5,26 jest napisane. Jaki olbrzymi kontrast, popatrzmy. Złóżmy te wersety, popatrzmy w odniesieniu do tego, co tam z tyłu na ekranie widać. Joba 5,26. W starości zejdziesz do grobu. Jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Prawda, jaki duży kontrast? Jak snopy nawet tam powinno być. Wiele snopów, a więc człowiek pobożny to człowiek, którego życie jest pełne owocu i zostaje sprzątnięty we właściwym czasie. Gdy wykonał już pracę, gdy przyniósł owoc, wtedy zostaje sprzątnięty, usunięty. I dotyka mnie doprawdy obraz Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu i mówi, wykonało się. A co to znaczy? Zrobiłem wszystko, czego oczekiwał ode mnie Ojciec. Ojcze, wszystko uczyniłem. Co mi zleciłeś? Wykonało się. Taki kontrast między życiem ludzi bezbożnych i życiem człowieka pobożnego. W starości zejdziesz do grobu jak snop. Snopy sprzątnięte bywają we właściwym czasie. I tak naprawdę w tym zdaniu najważniejsze jest to przesłanie, że człowiek pobożny umiera mając poczucie, że wykonał to, co Bóg dla niego przeznaczył i od niego oczekiwał. Chociaż zło jest słodkie w jego ustach i chociaż chowa je pod językiem, zachowuje je i nie pozbywa się go, i stara się zachować je na podniebieniu, to jednak jego pokarm przemienia się w jego trzewiach i staje się jadem żmij w jego wnętrzu. Pochłonął bogactwa, lecz musi je wypluć. Bóg wypiera je z jego brzucha, wessał jad żmij, uśmierca go język gada. Niezwykły obraz, jaki jest skutek bawienia się złem, obcowania z grzechem. To nie jest tak, że człowiek może bezkarnie grzeszyć, bezkarnie posługiwać się złem w swoim życiu. I tu jest niezwykły obraz zła przyrównany, grzechu przyrównanego do jadu żmij. On się delektuje tym złem, tak widzimy. Stara się zachować na podniebieniu, to mu smakuje. To sprawia mu przyjemność, aż przenika jego wnętrze i staje się trucizną w nim i zatruwa śmiertelnie jego samego. Taki jest skutek grzechu. Kiedy człowiek się rozkoszuje i myśli, że to po prostu jest takie bez znaczenia, że nic się nie stanie, tak? Że mogę to robić bezkarnie, ale to niszczy go od środka w tym samym momencie. Czytamy, tam jest pięknie napisane, że przemienia się w jego trzewiach i staje się jadem żmii jego wnętrzu. Wessał jad żmii, uśmierca go język gada. Niezwykły obraz grzechu, zła. Gdzieś życia w tym grzechu bez jakiejś refleksji. To zawsze prowadzi po prostu do śmierci. Niedawno mówiliśmy o tym, że Bóg złamał Joba, lecz nie po to, żeby go zabić, pamiętacie? Ale żeby go oczyścić i ta żółć się z niego wylała i Job, można powiedzieć, zrobiło się to, Bóg uczynił to ku życiu, aby Job żył. W przypadku bezbożnego zło, którym się posługiwał, aby się bogacić, ostatecznie zatruło go samego i uśmierciło. Mamy tu obraz człowieka, który pochłonął bogactwo, ale je musi zwrócić, a dokładnie, no niestety było nas tak ładnie zrobione, będzie musiał to zwymiotować. A więc pochłonął, ale wszystko zwróci. Dlaczego? Bo Bóg z niego to wydusi. Mocny obraz. Mocny obraz. Taki bardzo naprawdę, myślę, poruszający. Ale to pokazuje, że ludzie, którzy myślą, że mogą robić pewne rzeczy bezkarnie, jeżeli zabraknie im refleksji, się nie upamiętają, staną w obliczu Boga, który to wyrwie z nich. Wszystko to, co zagrabili, bo dzisiaj mówimy o bezbożniku, który z powodu chciwości posługuje się złem i zadaje krzywdę innym, aby się bogacić. Oczywiście jest to zarzut wobec Joba, prawda? Bóg wypiera je z jego brzucha. Tak jakby można powiedzieć czasami jak położna, która pomaga kobiecie rodzić, tak? Czasami jest tak, że po prostu, można powiedzieć, wyciskają to dziecko z tej kobiety, żeby po prostu tylko urodziła, żeby pomóc jej. Bóg wydusi całe to zło i to, co ten człowiek pochłonął. Niczym, jak gdyby nic dla siebie nie zatrzyma, tak? Nie wolno mu patrzeć z rozkoszą na potoki, ani na strumienie miodu i śmietany. Musi oddać, co zdobył. Nie może tego połknąć. Choćby nabył wiele dóbr, nie nacieszy się nimi, bo gnębił, pozostawił bez opieki ubogich, rabował dom, którego nie zbudował. Ponieważ jego żądza była nienasycona, dlatego nie uratują go jego skarby. Nic nie uszło przed jego żarłocznością, dlatego jego mienie nie ostoi się. Mimo nadmiaru dostatku ma utrapienie. Spada na niego cała moc niedoli. Gdy będzie napełniał swój brzuch, Bóg ześle na niego zapalczywość swego gniewu i spuści na niego zagładę. Gdy będzie uciekał przed bronią żelazną, łuk spiżowy przeszyje go. Dwie rzeczy o człowieku, który z powodu chciwości dopuszczał się bezprawia, by tylko się wzbogacić. Po pierwsze, nie nacieszy się nim, mówią te słowa, a po drugie, mając to bogactwo, nie będzie w stanie uratować nim swojego życia. Niezwykły, przejmujący obraz. Czemu? Bo gnębił, pozostawił bez opieki ubogich, rabował domy, których nie budował, ponieważ żądza jego była nienasycona. Spada na niego cała moc niedoli. Cała moc niedoli. Pamiętamy, Job mówi, że ludzie, którzy bezkarnie osądzają innych, bez powodów, bez dowodów, tak, szkalują ich, winę za to, karę za to wymierza co? Mówił Job? Miecz, prawda? To mówił Job. A dzisiaj czytamy, tym razem z ust Sofara, że człowiek, który z powodu chciwości posługuje się złem, aby wzbogacić się kosztem innych, bezbożny, jeżeli ucieknie przed mieczem, dosięgnie go strzała. Niezwykły obraz. Nie uciekniesz przed Bożym sądem jednym słowem. A więc choćbyś nawet umknął Bożego miecza, to dosięgnie cię Boża strzała. Łuk spiżowy przeszyje go. I właśnie widzimy ten moment, moment sądu, moment rozprawienia się, moment śmierci bezbożnego. Strzała wychodzi z jego grzbietu i iskrzący grot z jego żółci. Ogarniają go strachy. Zupełna ciemność ogarnia jego skarby, pożera go ogień przez nikogo nierozniecony. Pochłania wszystko, co ocalało w jego namiocie. Niebiosa odsłonią jego winę, a ziemia powstanie przeciwko niemu. Cały dobytek jego domu zostanie uprowadzony, rozpłynie się w dniu jego gniewu. Taki jest los bezbożnego, zgotowany przez Boga i dziedzictwo przeznaczone mu przez Boga. Nie ma wątpliwości, tą strzałę wypuścił Bóg. Tak, końcówka jej wychodzi z karku, a ostrze gdzieś tutaj spod brzusza. A więc to Bóg dopadł tego człowieka. Jest to dzień sądu opisany. Dzień sądu, kiedy niebo odsłoni winę człowieka. Niebo odsłoni winę. Ziemia powstanie przeciwko niemu. Taki jest los bezbożnego zgotowany przez Boga i dziedzictwo, obietnica, przeznaczone mu przez Boga. Jakie jest dziedzictwo nasze, drodzy, którzy kochamy Boga, zachowane dla nas w niebie? Nieskalane, nieznikome, niezwiędłe. Piotr opisuje to wszystko słowami wieczne, bez wady, to, co Bóg przygotował dla nas w niebie. To na nas czeka. A to jest dziedzictwo człowieka, który nie opamięta się i nie zwróci się ku Bogu. Bo zauważmy, że jest to opis dnia sądu. Ogień przez nikogo nie rozpalony. Co to jest? No możemy sobie różne analogie snuć, ale myślę, że pierwsza, jaka nam się nasuwa, to jest właśnie dzień sądu. To jest jezioro ognia i siarki. I po co znowu, należy sobie zadać pytanie, po co znowu po raz kolejny w Księdze Joba opisany jest w tak drastyczny sposób los człowieka bezbożnego? Żeby zawrócił. Żeby to go nie spotkało. Nie wiem, czy pamiętacie, jak był u nas brat Robert Merecz. On powiedział taką rzecz, która dla niektórych może brzmiała jak herezja, że Bóg niejednokrotnie przez proroków posyłał pewne słowo, żeby tak naprawdę ono się nie spełniło, bo on nie chciał tego dla nich. On posyłał i mówi, opamiętajcie się. I w pewien sposób Księga Joba jest właśnie takim poselstwem, opamiętaj się, jeżeli to są słowa, które odnoszą się do ciebie, po prostu się opamiętaj, zatrzymaj i zawróć. Ktoś mógłby powiedzieć, można naprawić takie zło? Tak. Biblia mówi, że można. I nawet znamy przykład człowieka takiego z Nowego Testamentu. To był celnik Zacheusz. Człowiek, który wykorzystywał swoje stanowisko i posługując się bezprawiem, wzbogacił się znacznie. I kiedy zetknął się z Jezusem, to zobaczył, że Słowo Boże mówi, w jaki sposób może naprawić zło, które wyrządził, bo można zawrócić na drodze, którą się szło. I on powiedział, Panie, połowę swojego majątku rozdaję ubogim. A jeśli na kim, co wymogłem, oddam w czwórnasób. Chociaż Słowo Boże, prawo wymagało mniej. To on powiedział, to ja jeszcze oddam więcej niż oczekuję tego prawo, ponieważ pragnę zadośćuczynić temu, co zrobiłem. Każdy może zawrócić. Może się opamiętać. Poznałem żonę pewnego człowieka. Akurat gdy poznaliśmy się, on przebywał w więzieniu. I to był człowiek, który związany był ze światem przestępczym i pewnego dnia po jednej z imprez w klubie nocnym po prostu zabił człowieka, zadając mu ileś tam ciosów nożem i pozostawił go tak przed tym klubem i wyjechał. Ten człowiek zmarł, ale jego przyjaciele ze świata przestępczego ukryli go za granicą, nadali mu inną tożsamość, po prostu aby przeczekał i jak przyjdą lepsze dni, żeby mógł wrócić. Ale stało się tak, że on się nawrócił w czasie tego pobytu za granicą i zrozumiał, że po prostu musi się przyznać do tego, co zrobił. I po jakimś czasie, to była decyzja, którą poruszyli razem z żoną, bo żona również się nawróciła, postanowił po prostu przyjechać i oddać się w ręce policji. I pewnego dnia stanął na posterunku w Polsce i powiedział, że nazywa się ten i ten, tego i tego dnia zabił takiego i takiego człowieka i że po prostu oddaje się w ręce sprawiedliwości. Do dzisiaj niesie konsekwencje tego, jest w więzieniu. Jest człowiekiem wierzącym. Głosi tam Ewangelię. Jego córka przez długie lata nie wiedziała, gdzie jest tato i mama mówiła, że on jest na delegacji. Aż pewnego dnia jej powiedziała, tato jest w więzieniu. Ale i ona, i on są oddani Bogu. Z każdej drogi można zawrócić. Na każdej drodze można się opamiętać i uczynić to, co Słowo Boże mówi. Być mu posłusznym. Zacheusz się nawrócił. Marcin, o którym wam opowiadam, nawrócił się. Każdy może zawrócić. I właśnie to dzisiejsze słowo nas do tego wzywa, bo mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg chce czegoś innego dla każdego człowieka, najgorszego grzesznika. Chce życia. Chce go usprawiedliwić. Chce darować mu winy i dać mu nowy początek. Drodzy bracia i siostry, zachęcajmy naszych znajomych do czytania Księgi Joba. To są bardzo poruszające fragmenty. Myślę, że człowiek powinien być skonfrontowany z losem. Jak mówi tutaj Sofar, od początku, od założenia rodzaju ludzkiego to są pewne prawa. I los człowieka, który grzeszy. Człowiek powinien wiedzieć, co jest przed nim. Jest to prawda, bo jest to Słowo Boże. Amen.